zanim muzyka, to jeszcze, żeby w południu ten element informacyjny dobrze wybrzmiał, to ja mam tutaj kilka kartek formatu A4 białych, zadrukowanych czarnym tuszem prosto z drukarki. I co, proszę Państwa, jest na tych kartkach? A na są informacje. Może zaczniemy od takiej informacji. Prezydent Andrzej Duda uważa, że antysemickie ataki w Polsce są reakcją na antypolską retorykę izraelskich przywódców, piszą media zagraniczne, a dokładnie Israel Times tak napisał. Rzecznik prezydenta zdecydowanie zdementował doniesienia izraelskiej prasy. To po prostu nieprawda, napisał na Twitterze Błażej Spychalski. O co chodzi? Jerusalem Post, Haaretz i Times of Israel relacjonowały spotkanie Andrzeja Dudy w Nowym Jorku z diasporą żydowską, z przedstawicielami tej diaspory. No i w czasie tego spotkania Andrzej Duda miał powiedzieć, że miał powiedzieć Andrzej Duda, że te problemy na linii Polska-Izrael wynikają nie ze strony polskiej, tylko ze strony poczynań polityków izraelskich, a zwłaszcza pana Izraela Katza. Pewnie wszyscy państwo pamiętają, to był taki pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela, który powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki. Do tej wypowiedzi się odniósł Andrzej Duda, mówiąc, że jeżeli takie wypowiedzi się pojawiają, no to wtedy mamy relacje antysemickie i tym żyje dzisiaj prasa w Izraelu, a prasa i media światowe żyją między innymi tym, że kolejny szczyt przywódców USA i Korei Północnej stoi pod znakiem zapytania. Stany Zjednoczone nie realizują ustaleń z pierwszego szczytu, poinformowało północno-koreańskie MSZ. Wcześniejszy szczyt z udziałem prezydenta Donalda Trumpa oraz przywódców Kim Jong-una odbył się w zeszłym roku. Korea Północna zdecydowała się na całkowitą denuklearyzację, jednak żaden plan likwidacji programu jądrowego nie powstał. Dodatkowo drugi szczyt w lutym tego roku przyczynił się do przerwy w negocjacjach, ale Donald Trump dalej chce rozmawiać z Koreą, tylko Korea nie chce rozmawiać z Polską, jeszcze z naszej polityki krajowej, bo trwa kampania. Jarosław Kaczyński, czyli prezes Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach i oddał swój głos na Małgorzatę Gosiewską, wicemarszałek Sejmu startującą z Warszawy, i zaapelował do wszystkich jego wyborców, żeby zrobili to samo ciekawe, co myślą inni kandydaci Prawa i Sprawiedliwości startujący z Warszawy, skoro mają nie tylko na jedynce Jarosława Kaczyńskiego, ale na pozycji numer 3 także osobę, która ma bezpośrednie poparcie ze strony prezesa partii. I zaraz informacja, o której będziemy rozmawiać w studio popołudnia wnet. Ukraina pozytywnie odpowiedziała na wniosek Polski o pozwolenie na wznowienie poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar konfliktów, którzy pochowani są na ukraińskim terytorium, oświadczył w piątek wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar. I tą informację zaraz będziemy szerzej omawiać w studio popołudnia wnet, a zanim to nastąpi, to chwila muzyki, którą zapowie Jaśmina Nowak.
To będzie piosenka Old Town Road, piosenka country, ale w nieco nowocześniejszym wydaniu. Posłuchajmy, proszę.
Doktor Witalij Perkun, historyk, a mówiąc bardzo specjalistycznie, sfragistyk, Ukraińska Akademia Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wykładający czasami w Polsce, także w Polsce prowadzący badania naukowe. Panie doktorze, jako do historyka musimy zacząć od tego, co dzisiaj nam przekazał wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Wasyl Bodnar, że Ukraina pozytywnie odpowiedziała na polski wniosek o wznowienie poszukiwań i ekshumacji ofiar różnych konfliktów zbrojnych, którzy są pochowani na Ukrainie. Dla nas, można powiedzieć, w końcu. A komentarz pana dla doktora będzie jaki?
No, zgadzam się i podzielam. Bardzo dobra dzisiaj wieść przyszła z Kijowa. W końcu będą wznowione pracy ekshumacyjnej i to jest bardzo ważny, uważam, sygnał ze strony Kijowa w ramach szeroko pojętych relacji polsko-ukraińskich. Uważam, że nieporozumienie, które wcześniej zaszło, nie powinno istnieć, dlatego że trzeba wyraźnie rozdzielać sprawy polityczne od spraw naukowych i właściwie naprawdę się cieszę, że te prace będą wznowione.
A pan doktor rozumiał, skąd była ta wcześniejsza decyzja IPN-u pod wodzą pana Wiatrowicza, żeby tę ekshumację się wstrzymywać, bo to w Polsce budziło olbrzymie kontrowersje. Trochę to wyglądało, nawet niektórzy mówili, jak granie w równomierne z rosyjską propagandą.
Szczerze mówiąc, też nie odnajduję jednoznacznej odpowiedzi a propos stanowiska Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej w tej kwestii. Taka postawa budziła we mnie niepokój, gdyż nie rozumiałem racjonalnego podejścia do tej sprawy. Dlatego oczekiwałem pewnej zmiany i liczyłem na to, że w końcu polityka w pewnym stopniu powinna odejść od tych podstawowych spraw i do tych kwestii na pewno nie powinna wkraczać.
Pan doktor przez wiele lat także w swojej działalności akademickiej wspierał pojednanie polsko-ukraińskie, nawet nie pojednanie, ale także współpracę, wymianę młodzieży, wspólne poznawanie się tych dwóch przecież bratnich koniec końców narodów. Teraz może jest o tyle łatwiej, że sporo Ukraińców mieszka w Warszawie, że język ukraiński często się słyszy na ulicach stolicy Polski.
Dla mnie oczywiście jest bardzo ważnym jako historyka i obywatela te sprawy relacji polsko-ukraińskie, gdyż rozumiem, że na dobrych stosunkach wygrywa zarówno jeden kraj, jak i inny. I to jest najlepsza recepta do rozwiązania jakichkolwiek problemów dnia bieżącego i naszej wspólnej sąsiedzkiej przyszłości. Właśnie dlatego i angażuję się w te sprawy związane i z bliższym zapoznaniem się młodzieży akademickiej, polskiej i ukraińskiej, ponieważ po pierwsze nigdy za wiele. Moje doświadczenie wskazuje, że mimo wielorakich i różnorodnych stażów, wymian, jednak wciąż potrzebujemy dogłębnej znajomości w naszej historii, kultury, jak polskiej, ukraińskiej, tak i właśnie tej pewnej strefy, która w ciągu ostatnich 20 lat określona jako takie wielkie pogranicze polsko-ukraińskie, które też jest pewnym fenomenem zarówno wspólnej historii polskiej, jak i ukraińskiej.
Najważniejsze wybory dla polityki ukraińskiej są już za nami, najważniejsze wybory dla polskiej polityki są przed nami, bo na Ukrainie to są wybory prezydenckie, u nas parlamentarne już za chwilę, więc ocenimy ten okres, który był przez ostatnie 4 lata Prawa i Sprawiedliwości, formacji, która bardzo silnie chciała z Ukrainą współpracować, no ale potem się wydarzyły i kwestie związane z ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej, czy ludobójstwa na Wołyniu, potem także inne kwestie, jaki jest bilans tych 4 lat dla relacji polsko-ukraińskich, pana zdaniem?
Nie ukrywam, że to bardzo trudny okres, prawdopodobnie po 90 roku, po tym jak Senat Rzeczpospolitej przyjął deklarację w sprawie akcji Wisła. Właściwie mieliśmy od wyborów prezydenckie 2015 roku w Polsce bardzo taki, ja bym tak powiedział, niełatwy okres bilateralnych relacji polsko-ukraińskich. I to wiąże się przede wszystkim z tym, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość jest zbyt mocno przywiązana do polityki historycznej, do pamięci historycznej, a z drugiej strony rewolucja 2013-2014 roku oraz wojna ukraińsko-rosyjska, która się zaczęła, wzbudziły odpowiednie też bardzo patriotyczne nastroje. I okazaliśmy się od drugiej połowy wieku, 2015 roku, w takiej oto sytuacji, kiedy siły, moce i emocje patriotyczne obu krajów szczytowały. Zdajemy sobie sprawę, jakie niełatwe bardzo często były relacje polsko-ukraińskie. W znacznym stopniu pewne punkty odniesienia wciąż wzburzają ogromne emocje, w związku z czym prognozowałem po wygranej Andrzeja Dudy bardzo niełatwy okres oficjalnych relacji pomiędzy Kijowem a Warszawą.
A z drugiej strony geopolitycznie to wydawałoby się był najlepszy okres, bo mało który rząd tak bardzo nie stawał w obronie Ukrainy, jak to robił rząd polski. Rządy niemieckie, francuskie bardziej gotowe były i są na to, żeby Ukraina dogadała się, czy zrzekła się Krymu, czy nawet wschodnich terenów Donbasu na rzecz Rosji.
Zgadzam się i co więcej, uważam, że w ciągu ostatnich 28 lat Polska jak najbardziej wspiera aspiracje Ukrainy. I mimo tego, że są różne głosy na Ukrainie, ale nie da się zaprzeczyć, że zawsze Polska była pewnym wzorem transformacji ustrojowej dla Ukrainy i mimo tego, że na poziomie oficjalnym były ostatnie lata bardzo napięte relacje, niemniej jednak to nie przełożyło się na relacje w środowiskach akademickich i w środowiskach międzyludzkich. Przynajmniej w swoim środowisku tego nie zauważyłem i także nie docierały do mnie jakieś niepokojące sygnały, co by rzeczywiście wzbudzało ogromny taki mój niepokój.
Co do tego, jak będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Duda, to by polskie społeczeństwo mniej więcej miało wiedzę, bo ta formacja już rządziła wcześniej, a poza tym no jest to jednak jest to formacja ugruntowana w polskiej scenie politycznej i wyniki sondaży pokazują, że jest to partia, która cieszy się z sympatią większości obywateli, to rosnącą przez 4 lata, bo pewnie poprawi swój wynik wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast wybór Włodomira Zełenskiego był dla Polaków pewnym zaskoczeniem. Jak pan doktor ocenia te pierwsze kilka miesięcy rządów prezydenta Zełenskiego? To jest rozczarowanie, czy to jest no, podzielenie tych dobrych emocji, które ma większość Ukraińców wobec nowego prezydenta?
No, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że też wielkim zaskoczeniem zwycięstwo Zełenskiego było dla sporej części Ukraińców i trzeba zaznaczyć, że jeszcze pod koniec 2018 roku notowania Zełenskiego były właśnie takie, że nie wskazywały na to, że przynajmniej nawet wejdzie do drugiej tury wyboru. Więc osobiście też dla mnie jest ogromne zaskoczenie i jako historyk ja próbuję znaleźć przyczyny i po wygranej go przeanalizowałem i prawdopodobnie mamy pewne takie efekty poprzednich rządów, nie tylko rządów Poroszenki, ale też i poprzednich. I to pewien raczej taki wotum nie tyle sympatii, ile bardziej była decyzja emocjonalna i próba poszukiwania albo wymogów na polityk ukraińskich zmiany sceny politycznej. Według mnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie popełnił żadnych jakichś takich istotnych błędów, aczkolwiek ostatnie dni, wiadomo, mamy taki zgrzyt związany z ujawnieniem rozmów między Donaldem Trumpem a Zełenskim, które odbyły się telefonicznie przez telefon 25 lipca i no, pewne niefortunne wypowiedzi, które zostały ujawnione.
A które wypowiedzi, które pana doktora i pewnie część tej najbardziej aktywnej politycznie części społeczeństwa ukraińskiego wzbudziły wątpliwość? To chodzi o kwestię Donbasu, Krymu, co tam było szczególnie nietaktowne ze strony prezydenta Ukrainy?
No przede wszystkim, i o tym zauważył pierwszy prezydent ukraiński, Leonid Krawczuk, bardzo niefortunne wypadły słowa pod adresem Niemiec i Francji, którzy według Zełenskiego w niewystarczający sposób wspomagały Ukrainie w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie jeżeli mówimy o sankcje wobec Rosji. Po czym od razu rząd niemiecki następnego dnia wydał deklarację, według której ponad około 1,5 miliarda euro rząd Republiki Federalnej Niemiec udzielił Ukrainie i jako pożyczki, i jako pomoc bezzwrotną. Więc prawdopodobnie to będzie taka wielka szkoła dla jeszcze niedoświadczonego Władimira Zełenskiego, jak trzeba być ostrożnym w negocjacjach z prezydentami, z szefami rządów.
Jak trzeba się dyplomatycznie wypowiadać, bo każda rozmowa jest nagrywana i każde słowo gdzieś jest notowane przez kogoś. Panie doktorze, mówił pan o tym, o tej Francji i Niemczech. Często w Warszawie tak się odczytuje, że Kijów się orientuje właśnie nie na Warszawę i nie tutaj szuka głównego sprzymierzeńca w Unii Europejskiej, ale właśnie na Berlin. I to jest często zarzut wobec Kijowa. Dlaczego wy patrzycie bardziej na Niemcę, nie na Polskę?
No być może ostatnie lata to tak wyglądało. Natomiast może nie podzieliłby tak ostatecznie tego punktu widzenia, że Ukraina, Kijów, oficjalny Kijów zaniechał miejsce i rolę Polski w tej takiej mapie geopolitycznej. Zawsze Polska w sprawach publicznych znajduje swoje odpowiednie miejsce. Niemniej jednak tutaj z drugiej strony też podzielam ten niepokój, że w ciągu ostatnich kilku lat właśnie z przyczyn pewnych nieporozumień na płaszczyźnie historycznej prawdopodobnie te relacje polsko-ukraińskie na poziomie oficjalnym były nieco ochłodzone. W związku z czym możemy odnieść takie wrażenie, że właściwie bardziej Kijów patrzy na Berlin, a mniej na Warszawę.
Często polski rząd mówił, trudno będzie pójść do przodu w wzajemnych relacjach, dopóki ta kwestia ekshumacji nie będzie załatwiona. Dzisiaj wiemy, że ona jest załatwiona, wiemy, że ekshumacje ruszą, więc pewnie też polski rząd będzie mógł aktywniej działać w relacjach bilateralnych polsko-ukraińskich. Ostatnie pytanie o kwestię rosyjską, bo w tej rozmowie ujawnionej z lipca między prezydentami Zełenskim a Trumpem pada taka sugestia prezydenta USA, żeby pan prezydent Zełenski jakoś się dogadał z Rosją, cokolwiek by to miało oznaczać. Na ile społeczeństwo ukraińskie jest gotowe, żeby się dogadać z Władimirem Putinem i jakim kosztem? Bo często jest tak, że jeszcze mówimy trochę, mówią przywódcy Francji, Niemiec, Stanów o Donbasie, o tym, że tam musi wrócić porządek i władza Kijowa, ale już o Krymie mało kto mówi na arenie międzynarodowej.
No właśnie, i powstaje pytanie, w jaki sposób, co oznacza dogadać się w wydaniu prezydenta USA Donalda Trumpa. Wojska rosyjskie, przypominam, wkroczyły na teren państwa ukraińskiego w 2014 roku i to nie Ukraina zaczęła wojnę, a tylko Rosja. i wychodząc z sytuacji geopolitycznej, bardzo ciężko będzie Ukrainie rozwiązać samemu ten konflikt, tą wojnę, skończyć tą wojnę, gdyż oczywiście mamy jedno rozwiązanie, które oczekuje oczywiście Putin, to żeby po prostu poddać się, a to oznacza w rozumieniu Kremla, żeby uznać separatystyczne republiki i wtedy to będzie właściwie początek kapitulacji i końca państwa ukraińskiego w tym kształcie, jakie powstało w 1991 roku.
Społeczeństwo ukraińskie to rozumie, ten dylemat, że nie można pójść na łatwy układ z Rosją, jeżeli chce się zachować niepodległe, w pełni suwerenne państwo?
W większości tak. Tutaj trzeba rozumieć, kiedy rozmawiamy na ten temat, to musimy patrzeć na mapę ukraińską, a właściwie na to, że południowa i wschodnia część Ukrainy nieco łagodniej patrzy na te rzeczy, ponieważ z Rosją wiąże ich bardzo długa pamięć historyczna. Dlatego oni uważają, że no jednak można pójść na pewne ustępstwa. Tylko nie zdaję sobie sprawy, że te ustępstwa w dłuższej perspektywie właściwie będą fatalne dla państwa ukraińskiego.
Dla jego niezależności, podmiotowości. A tak szczerze, pan doktor głosował na Petra Poroszenkę czy na Wołodymyra Zełenskiego?
Oddałem głos za Petra Poroszenki. Nie dlatego, że on jest politykiem z mojej bajki, a tylko dla tego, że w moim rozumieniu wybory to nie jest konkurs sympatii, antypatii, a jest zimna kalkulacja polegająca na tym, że oddaje się głos na tego polityka, który w pewnym momencie może sprostać zadaniom i wyzwaniom, które stoją przed państwem. Poroszenko zrobił ogromną rzecz, a mianowicie zatrzymał Rosjan i nie dopuścił eskalacji konfliktu, odbudował armię ukraińską, reorganizował armię i to jest oczywiście ogromna jego zasługa.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Witalij Perkun, historyk, wykładający w Polsce, ale pracujący na co dzień także na Ukrainie, w Ukraińskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
17:32 minuty na zegarach. Słuchają państwo Popołudnia Wnet. Teraz pora na Częstochowę, czyli piosenkę wybraną przez Tomasza Wybranowskiego. A zaraz potem wrócimy pewnie na Ukrainę, bo tam jest nasz korespondent w Kijowie, Paweł Bobołowicz, który nie mógł się do tej rozmowy włączyć, bo był właśnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy i tam rozmawiał z urzędnikami, więc może państwu przekażę informacje z pierwszej ręki. Więc zostańcie państwo z Radiem Wnet. Za chwilę wracamy do studia Popołudnia. Jeszcze jedna informacja, której państwu nie zapomniałem przekazać, nie zdołałem przekazać, a to jest szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień roku bieżącego. Rzecz oczywista. No i tak się chwali ministerstwo, że udało się zrealizować dochody w wysokości 262,8 miliardów złotych. To jest prawie 68% założonych dochodów, a wydatki wyniosły o 2 miliardy więcej, czyli 264 miliardy i 800 milionów złotych, co stanowi 63,5% zakładanych wydatków państwa na rok bieżący, a deficyt wyniósł 2 miliardy złotych, co łatwo już państwo pewnie obliczyli, co jest 7% założonego deficytu, który ma wynieść 20 wedle planów rządu i ustawy budżetowej miałby wynieść 28 miliardów w tym roku. Tak czy inaczej, nie ma jak w roku zeszłym nadwyżki, jest deficyt, ale całkiem nieduży i być może, że uda się rządowi nie przekroczyć limitu budżetowego na ten rok. Taka jest informacja z sektora finansów publicznych, a my teraz opuszczamy polską politykę, opuszczamy nawet naszą kampanię wyborczą i przechodzimy do tematów, które budzą zainteresowanie globalne, czyli Bliski Wschód. Przy telefonie Witold Repetowicz, dziennikarz portalu Defense24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który utknął gdzieś w tramwaju i zmaga się z kłopotami komunikacyjnymi.
Jakby można było głośniej, ponieważ niestety jest jakiś
chaos. Może pan się poczuć jak na wojnie, to dla pana nieco nie nowość, niech pan się wczuje w rolę korespondenta wojennego, którym pan zresztą jest i opowiada jakby z frontu, to nie spada front wojenny, tylko front walki o komunikacyjne, o dostępność komunikacji publicznej w Warszawie, ale to walka, którą każdy z nas codziennie odbywa w drodze do pracy.
Dzisiaj akurat jest dzień bez biletu, więc z okazji dnia bez biletu władze Warszawy postanowiły uczcić ten dzień, praktycznie wyłączając komunikację połowy tramwajów w centrum, wyłączając komunikację SKM-ki. Także no, to ma zachęcić warszawiaków do podróżowania transportem publicznym.
Dzień bez biletu, to nie może być tak łatwo, że każdy sobie wejdzie i pojedzie bez biletu. Muszą być pewne atrakcje dodatkowe. Przecież nie bądźmy naiwni, panie redaktorze. No dobrze, to zostawmy naszą miejską dżunglę i jej kłopoty i przenieśmy się na Bliski Wschód. Tam też niemałe kłopoty. Iran nie wyklucza wojny. To jest pierwsza informacja sprzed kilku dni, tak powiedział wiceszef dyplomacji Teheranu. A dzisiaj mamy informację, że wznowiły w Iranie prace nowoczesne wirówki, które mają tworzyć odpowiednie komponenty do rozwoju irańskiego programu nuklearnego.
Ja jednak po tych rozmowach, może nie tyle rozmowach, bo do rozmów Trump-Rouhani nie doszło w Nowym Jorku, ale doszło do szeregu innych spotkań i rozmów. Spotkania Rouhaniego z Imranem Khanem, prezydentem, premierem Pakistanu, czy Borisem Johnsonem i Emmanuelem Macronem. Więc po tych spotkaniach ja jednak tutaj byłbym raczej ostrożnym, bardzo ostrożnym, ale optymistą. Znaczy po tym, co się wydarzyło w Nowym Jorku, jesteśmy krok do tyłu, jeżeli chodzi o napięcie wojenne. Tutaj pan przedstawił te złe wiadomości, natomiast jeżeli chodzi o te dobre wiadomości, no to na przykład Iran zwolnił brytyjski tankowiec, więc to napięcie związane z tankowcami zostało załatwione poniekąd i nikt nie mówi w tym momencie, bo pan mówił o zapowiedzi ze strony Iranu, zapowiedzi wojennej. Iran nie zapowiadał, że rozpocznie wojnę, tylko Iran zapowiadał, że jeżeli zostanie zaatakowany, jeżeli jego suwerenność, jego terytorium zostanie naruszone, to wówczas jego odpowiedź będzie taka, że oznaczać będzie to po prostu wojnę. Natomiast w tej chwili, po tych rozmowach, mimo że nie jest to deklarowane wprost, jesteśmy de facto krok do tyłu, jeżeli chodzi o te napięcia. To nie jest duży krok, niemniej mój optymizm jest związany z tym, że za tym krokiem mogą nastąpić następne. Oczywiście obie strony, zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone, pozostają w tej chwili przy swojej narracji, oficjalnie przynajmniej, przy swojej narracji, to znaczy Iran przy swojej narracji, że najpierw muszą być zniesione sankcje, a następnie rozpoczną się rozmowy. Natomiast Stany Zjednoczone dokładnie odwrotnie, że najpierw muszą zacząć się rozmowy i ustępstwa Iranu, a potem dopiero zniesienie sankcji. Natomiast moim zdaniem to są kwestie szczegółowe i nie w tym tkwi istota problemu. I te negocjacje de facto za pośrednictwem pośredników, takich jak choćby Pakistan, już się toczą. Warto pamiętać, że ta sytuacja z oszczałem rafinerii saudyjskich doprowadziła do gigantycznego wstrząsu na rynku ropy i był to taki znak ostrzegawczy dla wielu państw, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, nie tylko dla państw regionu, ale również na przykład dla Chin. I ta sytuacja, eskalacja tej sytuacji, no grozi, wszystkie strony rozumieją, czym grozi.
To prawda, kiedyś pan redaktor powiedział, że ten słynny lotniskowiec, który płynął do Zatoki Perskiej i miał nastraszyć Teheran, będzie musiał się wycofywać, że te groźby nie mają żadnego pokrycia i tak by się wydawało, że teraz Stany nie będą w stanie zastraszyć Iranu, będą musiały pójść na jakiś układ z Teheranem, ale to wszystko było przed atakiem na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Czy to nie zmieniło całej szachownicy?
No właśnie, tu jest bardzo duże pytanie, czy nie miało zmienić. To znaczy, czy... Bo wciąż pozostaje otwartym pytanie, kto stoi za tym atakiem na rafinerię. I jest otwartym kwestia taka, czy celem tego ataku nie było właśnie stortowanie próby porozumienia. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jednak nie doszło do tego stortowania całkowitego. I proszę zauważyć, że w tej chwili już po tym oszczale tych rafinerii niektórzy wieszczyli, że lada moment nastąpi uderzenie Stanów Zjednoczonych na Iran. To nie nastąpiło i w tej chwili wszystko wskazuje na to, że ta opcja została ściągnięta ze stołu.
I teraz już będzie spokojniej, chociaż wiele osób mówi, że...
Nie, oczywiście, że nie.
Nie uspokoi się nigdy na Bliskim Wschodzie, nigdy nie dojdzie do...
To znaczy, wie pan, kwestia spokoju jest kwestią bardzo, bardzo szeroką. Pamiętajmy o tym, że mamy tam szereg konfliktów i problem nuklearny, problem może nawet nie nuklearny, ale problem z Iranem, problem rozłóg z Iranem nie jest jakby kluczem do rozwiązania wszystkich konfliktów. To nie jest tak, jak niektórzy starali się przedstawiać. Halo, czy mnie słychać?
Słychać głośno i wyraźnie.
Tak, bo wsiadłem do windy i już za chwilę będę tutaj u pana na antenie. To nie jest tak, że jest to taki, że Iran jest kluczem do rozwiązania wszystkich problemów Bliskiego Wschodu. Tak nie jest. I te szereg konfliktów będzie trwać nadal. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, by nie doszło do konfliktu zbrojnego. Jestem, panie redaktorze.
Proszę otworzyć drzwi, wejść przez jedne, drugie otwierają się drzwi. Wchodzi Witold Repetowicz, który zasiada i będzie kontynuował, tylko złapie oddech, rozepnie kurtkę, rozłoży ją na krześle obok albo na kolanach i będzie mógł kontynuować, co to oznacza dla relacji na Bliskim Wschodzie. A ja, żeby zagmatwać tą opowieść o Bliskim Wschodzie, realizowaną trochę przez telefon, trochę jak Pan Bóg przykazał w studio radiowym, dorzucę jeszcze jeden temat, a mianowicie dzisiaj prezydent Turcji Recep Erdoğan zapowiedział kontynuację współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi w Syrii. Kolejna ciekawa informacja. Panie redaktorze.
Mógłby pan redaktor powtórzyć, co zapowiedział?
Zapowiedział kontynuację współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi w Syrii. Tak donosi polska agencja prasowa PAP.
Sygnały, jeżeli chodzi o Turcję i sygnały, które płyną od prezydenta Turcji, to jeżeli się prześledzi ostatnie choćby dwa lata, to są to stale sprzeczne komunikaty. Otóż Turcja od dwóch lat zapowiada, że wchodzi do północnej Syrii, że zamierza dokonać tam inwazji. Teraz kilka dni temu Erdogan na forum ONZ prezentował swój plan tak zwanej strefy bezpieczeństwa, która de facto jest planem gigantycznych czystek etnicznych, które objęłyby około miliona osób, wygnano by z domów i to tych osób, rodzin tych osób, które pokonały państwo islamskie. Tych osób, wobec których Europa, świat ma ogromny dług wdzięczności, więc te osoby w nagrodę miałyby być pod hasłem strefa bezpieczeństwa wygnane ze swoich domów i na te miejsce miano by zasiedlić uchodźców syryjskich, ale którzy pochodzą zupełnie z innych części Syrii. Więc to jest, to w prawie międzynarodowym się nazywa zbrodnia przeciwko ludzkości. Takie postępowanie. Natomiast i póki co wszystko wskazuje na to, że nie ma zgody na takie rozwiązanie. Zresztą ono nie zostałoby zaakceptowane przez tamtejsze oddziały SDF-u, Syryjskie Siły Demokratyczne, które wciąż współpracują z Amerykanami. Pamiętajmy, że sytuacja, jeżeli chodzi o państwo islamskie, jest wciąż tam niestabilna i ono może się odrodzić. I jeżeli by Turcja przeprowadziła ten plan strefy bezpieczeństwa, to na pewno by się państwo islamskie tam odrodziło. Natomiast ponadto warto pamiętać, że również ostatnio wyszły na jaw bardzo wiele dowodów na bardzo bliską współpracę tureckiego reżimu z państwem islamskim i Al-Kaidą. Także to są wszystko fakty. Natomiast Erdogan jakby gra o kilka rzeczy naraz, bo gra z Amerykanami nie tylko o tą strefę bezpieczeństwa, ale też o kwestię uregulowania spraw współpracy wojskowej po tym, jak zakupił S-400 od Rosjan. Tutaj kwestia wchodzi, cały czas jest otwarta, sankcji, które przy uruchomieniu tego
wiemy,
systemu...
Wiemy, że nie będzie 96 myśliwców F-35.
No tak, to jest oczywiste już w tej chwili. Natomiast jest w tym momencie pytanie, znaczy Turcja, nie jestem pewien do końca, czy Turcja przyjęła to do wiadomości, czy Erdogan to przyjął, czy nadal uważa, że to jest na stole. Natomiast jest szereg innych rzeczy na stole, bo jeżeli Turcja uruchomi S-400, no to odejście od zakupu, od kontraktu F-35, to nie są sankcje. To nie są sankcje. Jest ustawa w kongresie, znaczy uchwalona przez kongres, która zobowiązuje do obligatoryjnych sankcji w przypadku takiego zakupu jak ten, który dokonała Turcja. Natomiast dlaczego one nie są wprowadzone? Nie są wprowadzone z prostego powodu.
Bo to jest druga największa armia NATO.
Nie są wprowadzone dlatego, że no to jest kwestia, dlaczego faktycznie nie są, to jest kwestia skomplikowana. Natomiast prawnie nie są wprowadzone, dlatego że jest interpretacja tej ustawy taka, że te sankcje mogą być wprowadzone po uruchomieniu. Znaczy, że sam zakup zakupem, natomiast póki nie jest aktywowany ten system, to nie trzeba wprowadzać sankcji. Ale jeżeli zostanie aktywowany w przyszłym roku, no to znowu będzie ta kwestia na stole, a będzie kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych wówczas, więc no tutaj jest to, także jest szereg rzeczy na stole, jeżeli chodzi o Turcję. I dlatego Erdogan tak balansuje. Raz mówi o zbliżeniu, raz mówi o... Pamiętajmy też, że pozycja...
A jest interakcja między oddalaniem się Ankary od Stanów Zjednoczonych, a zmięknięciem takiej retoryki i działań USA wobec Teheranu, wobec Iranu? To się wiąże w tym trójkącie, czy nie ma takiego trójkątu?
I jeszcze raz, jakby pan...
Pytanie jest proste. Czy zmniejszenie się interakcji w relacjach między USA a Turcją wpływa na stanowisko Trumpa wobec Iranu? Czy ten trójkąt się istnieje, poruszenia się Amerykanów? Skoro tu mamy gorzej, no to wygaśmy konflikt z Iranem.
To znaczy nie wiązałbym tego aż tak. To znaczy jest pewne przełożenie, bo pamiętajmy, że kwestia kurdyjska na przykład łączy poniekąd Turcję i Iran, chociaż też nie do końca, bo Iran jest bardziej elastyczny, jeżeli chodzi o Kurdów i dogadywanie się z Kurdami od Turcji. Natomiast Kurdowie zasadniczo blokują korytarz Iran-Morze Śródziemne w tej chwili, więc uderzenie Turcji na Kurdów mogłoby doprowadzić do odblokowania tego korytarza. Więc w tym sensie Stany Zjednoczone muszą się liczyć z tym, żeby nie utracić sojuszu z Kurdami, jeżeli nie chcą doprowadzić do stworzenia tego korytarza. Natomiast relacja turecko-irańska to jest taka pozorna przyjaźń, a de facto bardzo zimna przyjaźń, zwłaszcza ze strony Iranu wobec Turcji. Natomiast Turcja jest poniekąd uzależniona od też importu surowców z Iranu w zasadzie ma tylko do wyboru Irak, Iran i Rosję, więc tutaj dużego wyboru nie ma. Natomiast pamiętajmy, że Turcja bardzo długo zabiegała o to, żeby zacieśnić współpracę wojskową z Iranem przeciwko Kurdom, więc to wszystko jakby tworzy taką skomplikowaną mozaikę. Niemniej faktem jest, Amerykanie zdają sobie sprawę z tego doskonale, że w przypadku zaostrzenia konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie mogą liczyć na pewno na żadne wsparcie ze strony Turcji. Na żadne. Pamiętajmy też o tym, kto stoi w tym układzie regionalnym przeciwko Iranowi. Izrael, który ma fatalne stosunki z Turcją, Arabia Saudyjska, która ma fatalne stosunki z Turcją. W zasadzie cały ten blok sunnicki poza Katarem ma bardzo, bardzo złe stosunki z Turcją. Egipt ostatnio, raptem dzisiaj, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu, jest to bardzo poważne państwo w regionie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu wezwało do ścigania Erdogana za wspieranie terroryzmu oraz zbrodnie na Kurdach.
My tutaj musimy postawić trzy kropki w naszej rozmowie i jeszcze na sekundę przenieść się w tym popołudniu wnet na Ukrainę, bo mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem, które państwu zapowiedziałem. Paweł właśnie opuścił spotkanie z wiceszefem ukraińskiego MSZ Wasylem Bodnarem. To jest ten pan, który ogłosił kilkanaście minut temu, może trochę ponad godzinę, o tym, że jest zgoda Kijowa na wznowienie ekshumacji polskich ofiar, także ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Pawle, czy się słyszymy? Halo, halo, Pawle?
Dobry wieczór, dzień dobry. Tak, słyszymy się. Halo, ja państwa bardzo dobrze słyszę.
A my też się słyszymy z kolei bardzo dobrze.
To świetnie, cieszę się, bo przez chwilę wydawało mi się, że może być problem. Tak, rzeczywiście, dokładnie przed chwilą skończyłem rozmawiać z Wasylem Bodnarem, wiceszefem ukraińskiego MSZ, ale rozumiem, że mamy problem.
Nie, mów płynnie, czasami cię przerywa, ale na tyle rzadko, że tą ważną informację możesz nam przekazać.
Wiceminister ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wasyl Bodnar potwierdził, że właściwie moratorium na prace poszukiwawcze i ekshumację polskich ofiar na Ukrainie przestało funkcjonować. Minister Kultury, Ministerstwo Kultury Ukraińskie Ministerstwo Kultury przekazało odpowiednie pismo do strony polskiej. To pismo jest rezultatem pisma, które z kolei skierował Instytut Pamięci Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. A i Ministerstwo Kultury pozytywnie odniosło się do możliwości przeprowadzania prac ekshumacyjnych na Ukrainie. A oczywiście jest to obwarowane jeszcze całym elementem prawodawstwa ukraińskiego. Te ekshumacje to nie oznacza tak, że teraz można przyjechać i w dowolny sposób rozpocząć pracę. Jest odpowiednia procedura, na to zwracał uwagę w rozmowie ze mną przed chwilą Wasyl Bodnar. Trzeba mieć odpowiednie pozwolenia. Musi być partner po stronie ukraińskiej. Ten partner powinien zostać wybrany, później musi uzyskać odpowiednie zgody, ale wiceminister Bodnar zapewnia, że nie ma w tym momencie żadnego zakazu natury politycznej, czyli jeżeli odpowiedni podmiot polski dopełni wszelkich procedur, będzie można prowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na terenie Ukrainy. Ukraiński wiceminister zwraca uwagę, że oczywiście jest to efekt wspólnego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Przypomnę, że to spotkanie odbyło się 1 września przy okazji obchodów II wojny światowej. Wtedy prezydenci uzgodnili, że to moratorium zostanie zniesione, a teraz widzimy konkretne fakty, które to potwierdzają.
To ma jakiś związek z odejściem pana Wiatrowicza z stanowiska szefa ukraińskiego IPN-u?
Dokładnie to pytanie zadałem też wiceministrowi Bodnarowi. On zapewnia i stwierdza, że to nie jest związane z odejściem Wiatrowicza. Twierdzi, że Wiatrowicz to osoba, która wiele zrobiła dobrego, jeśli chodzi o współpracę Polski i Ukrainy. Przypomina o faktach otwarcia archiwów i o wcześniejszej współpracy. I przypominał też, że reakcja strony ukraińskiej to była reakcja na niszczenie miejsc pamięci po stronie polskiej, ukraińskich miejsc pamięci. Zdewastowanych zostało co najmniej kilka ukraińskich cmentarzy i taka decyzja została podjęta wtedy w 2017 roku po rozebraniu nielegalnego pomnika poświęconego Ukraińskiej Powstańczej Armii w Chruszowicach. Wiceminister Bodnar powrócił do tych wydarzeń i stwierdził też, że oczywiście strona ukraińska liczy, że miejsca pamięci, ukraińskie miejsca pamięci, które były dewastowane, że zostaną odnowione. Wspominał o jednym pomniku, o jednym miejscu pamięci. Przypomnę, że część z nich rzeczywiście to są miejsca pamięci, które mają charakter legalny w Rzeczypospolitej. No i strona ukraińska liczy na to, że te miejsca przywróci im się taki charakter, jak miały wcześniej. Ale w przeciwieństwie do tych wcześniejszych deklaracji, które padały do tej pory, nie było żadnego takiego warunku, że najpierw mają być odnowione miejsca pamięci ukraińskie w Polsce, a dopiero później będą ekshumacje po stronie ukraińskiej. No ta deklaracja wskazuje na to, że te prace mogłyby się rozpocząć właściwie już od razu.
Powiedział Paweł Popołowicz. My jesteśmy już po czasie, bo minęła godzina 18. Pawle, dziękuję bardzo za tą korespondencję. Dziękuję także Witoldowi Repetowiczowi, który jest w studio. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Ja też się żegnam. Piotr Szydłowski realizował. Jaśmina Nowak była wydawcą i współprowadzącym, a my się usłyszymy już w poniedziałek o godzinie 8 rano. Łukasz Jankowski. Mówię Państwu do usłyszenia.